Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry bardzo. 42 odcinek Biznes Dziś. Mirek Bogusz, witamy się serdecznie. Co dobrego u Ciebie, Mirek?
U mnie bardzo dobrze, natomiast jestem na wsi ostatnimi czasy i tu jest bardzo słaby internet i czasami mnie rozłącza. Przepraszam za to i za ostatni odcinek również. Natomiast szukam opcji, jak to naprawić, żeby było jeszcze lepiej. Bogusz, żeby nasi odbiorcy czuli się jak najlepiej. Co u Ciebie, Bogusz?
Powolutku do przodu. Teraz właśnie sobie lecę. Jak już słuchacie tego, to już wróciłem, natomiast lecę sobie do Włoch na parę dni. Trochę naładować baterie, pomyśleć o różnych rzeczach, bo wiadomo, że odpoczynek poprawia kreatywność i różne nowe, ciekawe pomysły się pojawiają. Mam mikro challenge, słuchaj, trochę prywatny, natomiast związany z tematami, o których tu gadamy często, czyli AI. I tak sobie myślę, bo chcę użyć tego AI-a w jakiś sposób w moim produkcie, czyli w Mailingerze. Nie? Może ktoś z słuchaczy podpowie, jaki feature związany właśnie z AI-em, z ChatGPT i tak dalej, można by było wdrożyć w takim produkcie, który pomaga, nie wiem, w sprzedaży kursów, czy płatnych społeczności, płatnych mailingów.
Mam temat dla Ciebie, Bogusz.
I jak użyjemy faktycznie tego, i wpiszcie w komentarzu, jeżeli macie jakiś pomysł, a jak tego użyjemy, to zgarnie ta osoba darmową subskrypcję na rok na pewno i dostęp do tego feature'a, jak go faktycznie wdrożymy.
Moi drodzy, nie uzupełniajcie, bo już wygrałem.
Dawaj ty.
Jednym z najgorszych błędów, jak ludzie używają narzędzi typu ChatGPT, jest to, że proszą, wygeneruj coś. I to różnie wypada. Natomiast jak dajesz input na zasadzie to jest coś idealnego i zmień to pod moje coś, wtedy wychodzą naprawdę rewelacyjne treści. Uwaga, mistrzem marketingu mailowego w Polsce jest wiadomo kto, Maciej. Nie rekomenduję tego, to rzucam jako pomysł. Maciej, nie bądź na mnie zły. Bierzesz wszystkie maile, Maciej, zasilasz bazę, poproszę mail sprzedażowy o takiej formie pasujący do mnie. Jak coś, to nie wiesz tego ode mnie. Od razu panu Macieja.
Nie, całe szczęście powiedziałeś mi to nie na antenie i nie w odcinku, którego posłuchało właśnie 10 tysięcy osób.
To nie róbmy Macieja maili, tylko mogą być innej, bo wtedy wiesz na zasadzie, bo ChatGPT słabo wymyśla same treści mailowe albo same kwestie związane z social media i tak dalej, ale jak zasilisz to jakimiś dobrymi wpisami, to robi naprawdę genialną robotę, nie?
No, ja mam taki specjalne różne foldery z twórcami, w sensie na moim mailu, i jak przychodzi jakaś kampania do jakiegoś twórcy, to on wpadają do folderu i potem jak potrzebuję zobaczyć kto jak pisze, to wchodzę sobie, po prostu mam na przykład całe kampanie w takie inne różnych twórców polskich i zagranicznych też. Spokojnie można to zasilić jakiegoś AI-a tym. Ale pytanie, czy to sztucznie nie wyjdzie, mówiąc szczerze, bo wiesz, każdy ma swój styl, tak? Nie? Ty masz inny styl, Maciek ma inny, ja mam inny.
Natomiast styl nie ma znaczenia, to też, nie wiem, czy sprzedaż jest istotna dla osób, które sprzedają online. Zapamiętajmy o tym.
Tak, natomiast jak ktoś ma jeszcze inny pomysł, jakiś asystent AI, bo coś, to piszcie, bo szukam inspiracji, tak. Po prostu.
Bogusz, mam Ciebie takie pytanie jeszcze biznesowe, zanim przejdziemy do naszych głównych tematów. Jestem ciekaw, co o tym myślisz. Najpierw informacja naszych odbiorców. Słuchajcie, pamiętamy o konkursie, który mieliśmy. W następnym odcinku go rozwiążemy, który był 2 odcinki albo 3 odcinki temu. Ale Bogusz, rozmawiałem ostatnio z pewnym przedsiębiorcą. Nie powiem imienia, nazwiska, natomiast ja go bardzo cenię. I tak sobie rozmawialiśmy o tej mojej strukturze, bo tam mamy, wiesz, mamy Hejedu, mamy AdWords, mamy Akademię, mamy Chcę Zostać i czasami niestety te firmy między sobą chcąc nie chcąc konkurują. I też dla ludzi jest komunikacyjnie czasami problem, bo ci komunikują to, bo każdy chce zarobić, tak, ale firma chce zarobić swoje. I ja sam byłem wielkim fanem takiej dystrybucji, natomiast ostatnio coraz bardziej dochodzi do mnie, czy nie zrobić jednego wielkiego merge'a. Jestem ciekaw, co ty o tym myślisz. Dystrybucja, wiele spółek małych, które niestety czasami będą konkurować tego samego klienta. Czy może powinniśmy to wszystko połączyć w jakiś mądry sposób, żeby wszystko miało jeden przekaz marketingowy i jeden tak naprawdę proces sprzedażowy i obsługowy?
No widzisz, to są wyzwania takie, z którymi ja gdzieś tam też walczę i są dosyć trudne do rozwiązania według mnie. Czy taki merch się może powieść? No podejrzewam, że tak. Natomiast wiesz, trochę w różnych miejscach masz trochę innych ludzi, tak mi się wydaje, i trochę inne produkty, inne podejście. I też no, dzięki temu, że są różne te rzeczy, różne społeczności, to część klientów kupuje drugi raz, trzeci raz, czwarty raz, piąty raz, nie? A tutaj no, kupi raz, powiedzmy, dostęp, nie wiem, subskrypcyjny. No robiliście ten test, nie? Z subskrypcją do Akademii kiedyś.
Ale wiecie, ja nie mówię...
Tam za 300 zł.
Zobacz, załóżmy, u nas są produkty, są te pojedyncze kursy, są też społeczności, jest asystent edukacji HEJ-u, nie? I teraz aż się prosi, żeby to było oferowane jako, wiesz, hej, wybierz jedną z trzech opcji, albo dwie opcje z tych trzech, albo jedną i tak dalej. Natomiast teraz, wiesz, jak są to różne oferty, to wiadomo, zachęcamy cały czas naszych tutaj szefów firm, żeby robili deale między sobą, ale na koniec dnia każdy ma gdzieś tam swoją wizję i chce popychać. Natomiast się spotykam z tym, że są, wiesz, rozumiesz, co chodzi.
Mm-hmm. Tak, no widzisz, dla ciebie to są różne spółki, a wydaje mi się, że dla dużej części społeczności to jest jeden twór tak naprawdę, który się nazywa.
No właśnie.
Jedu, Edwards, Firestarter, to się wszystko miksuje.
I do tego zmierzam, że właśnie, bo my już jakąś formę łączenia tego rozpoczęliśmy, nie? Firestarter łączymy z Edwardsami i tak dalej, ale pytanie właśnie, czy nie powinno być wszystko, co edukacyjne w jednej spółce i też jak kiedyś byśmy kupowali jakieś kolejne spółki edukacyjne, to od razu z taką myślą, że long term to jest merch do tego głównego, do tej głównej marki.
Podmiotu. No ale to chyba taki zamysł był trochę, nie? Twój, że masz holding, który zrzesza X firm i one jakby współpracują razem. No ale faktycznie tu się pojawia konkurencja na poziomie spółki.
Tak? Polska jest dość małym rynkiem.
I każdy sobie...
Tak, i wiesz, i te rzeczy się nakładają. I tak walczę z tym, z tą myślą, co z tym robić, czy dalej rozwijać tak, jak rozwijam, czy po prostu zrobić mały switch, to bardziej zmerdżować w kierunku jednej spółki? Nie wiem, dlatego tak cię pytam.
Ja taki mały feedback mam. Ja wiem, że to jest takie duże wyzwanie, nie? Jak na przykład sprzedaje, macie teraz reklamy na AdWords, nie? Że leci, że idzie sprzedaż. I w zasadzie te reklamy, one polegają na tym, że masz X kursów, jest, no generalnie oferta jest genialna, nie? Masz X tych kursów, każdy kurs jest naprawdę wysokiej jakości, ja część przechodziłem i wiem z własnego doświadczenia. Natomiast w sumie teraz to reklama się skupia na tym, że po prostu masz tyle kursów w takiej cenie, nie? Tak naprawdę nie wiadomo, co tam jest, nie?
Na to reklamę...
wejść, zobaczyć, się sam nauczyć, nie?
Na to reklamę nie patrz, bo to jest jakoś tam pieśń przyszłości, która jeszcze przez parę dni będzie działać. Natomiast już w tym kierunku idą właściwe zmiany, że będą to lepiej komunikowały, więc tak.
Bo ja też to widzę, nie? Bo jak sprzedawaliśmy jakiś czas temu dostęp do BFC, to tam, wiesz, nawaliliśmy wszystko w ogóle, co się da, nie? Po prostu wszystkie produkty były tam dostępne w bardzo, bardzo niskiej cenie i potem tak naprawdę ludzie nie kumali, co tam jest w środku,
tak,
nie?
Tak.
I połowa ludzi w ogóle nie wiedziała, co ma, co, czego nie ma.
Zgadzam się w 100%, dlatego też...
Tak.
Moim zdaniem to jest właśnie też taka bardzo istotna rzecz, o której ja widzę u siebie, że w każdej firmie, szczególnie tej takiej startupowej, mamy ten czas rozkurczania i skurczania.
Tak,
rozkurczanie, czyli
tak.
Ładujemy, co się da, w ogóle ta komunikacja siada, ale potem musimy na pewnym etapie i ten proces trwa, to nie jest jednorazowa rzecz, musimy tą komunikację, wiesz, tak skupiać, nie? Żeby ona była prosta i wyzrozumiała. My jesteśmy na tym etapie, natomiast znowu, jak masz jedną firmę, jest prosto, jak masz kilka firm, które mają różne komunikaty, to dopiero się zaczyna robić szajba, nie? Ale próbujemy.
Tak, ale z drugiej strony mam takie przemyślenie, że gdybyś nie miał tych różnych tematów, no to byś pchał tą jedną firmę do przodu. Może faktycznie by to jakoś rosło bardziej, ale może to by się zrobiło takie nudne. No. I wiesz, ja startując różne produkty, tak naprawdę wkładając podobną ilość wysiłku, czasu i tak dalej, wiesz, były produkty za 20 tysięcy, które zrobiły jakiś tam wynik, 200 tysięcy, 2 miliony, nie? A jeżeli bym nie wystartował nowego produktu, to nie miałbym tego porównania, nie?
Tak.
I to nie jest tak, że pierwszy produkt tyle, drugi produkt tyle, trzeci produkt tyle. No, czasami jest po prostu, nagle ci coś, wiesz, wychodzi, bo w trendzie, bo boom.
Bogusz, ja zresztą czytam takie rozmowy z moim wspólnikiem Damianem, z którym otwieraliśmy jakieś tam spółki razem, że ja i Damian, mówię o sobie, nie mówię o tobie, my jesteśmy jeszcze na bardzo początkowej fazie swojej przygody przedsiębiorczej. Uczymy się, co działa, co nie działa, jak się zachowujemy, jak myślimy i tak dalej. Moim zdaniem te eksperymenty są bardzo ważne, bo chyba najgorsza rzecz, którą można zrobić i w karierze prywatnej, i w karierze firmowej, przyczepić się jednego pomysłu, który nie daj Boże jeszcze nie lubimy i trzymać się go do końca życia. To jest po prostu... A tak faktycznie, potestujemy, popatrzymy i potem tylko trzeba właśnie mieć to przedsiębiorcze myślenie, żeby spróbować to ułożyć, żeby to miało ręce i nogi long term. Ale już, Bogusz, powiem ci ciekawostkę, Nasze te ostatnie zmiany, które robimy dziś na naszym ekosystemie, są pozytywnie odbierane przez naszych klientów i nowych klientów. W końcu rozumieją, co robimy, więc jesteśmy na dobrej drodze, żeby było jeszcze lepiej. Bogusz, jakie masz ciekawe tematy na dzisiaj? Ja mam dwa.
Słuchaj, mam mega ciekawy temat. Biznes do sprzedania to jest, słuchaj, podcast. Podcast przedsiębiorczy. Widziałeś to, bo to jest bodajże dzisiaj tweet. 2,2 miliona dolarów EBITDA. Podcast 145 milionów odsłuchań, 3,5 tysiąca odcinków. Przychody, no właśnie, tak, 2,2 miliona, tak, przychody po kosztach przed podatkami. Kwota sprzedaży, którą proszą twórcy. 4 osoby, 4 pracowników, 15,5 miliona dolarów, czyli ponad 10x EBITDA. Co ty myślisz? Co ty myślisz w ogóle?
Po pierwsze, ten wpis moim zdaniem jest świetną rzeczą dla osoby, która to sprzedaje. To jest chyba Entrepreneur on Fire. To jest ten podcast, bo wszyscy w branży tech o tym mówią globalnie, więc praktycznie każda osoba na świecie branży technologicznej to widziała, co jest na pewno plus dla tej osoby, która to sprzedaje. Natomiast Bogusz, to jest podcast oparty o jedną osobę z mojej wiedzy, która głównie owner works 20 hours a week, recording 7 podcast, że ktoś musi to nagrywać później po kupieniu.
Tak, tak. No właśnie i tutaj Sampar, bo ja to widziałem u niego, pisał, że to nie jest dobry deal, w sensie, że będzie dobry dla sprzedającego, natomiast kupujący może nie być do końca zadowolony, ale kurde, no to jest potężna taka no, tuba marketingowa, tak? Potężna ilość słuchaczy. Słuchacze podcastów też są bardzo stałymi odbiorcami, tak? W porównaniu według mnie do nie wiem, newsletterów. Okej, masz ludzi, którzy subskrybują cię od lat, natomiast wyślesz jedną kampanię za dużo i ludzie klikają unsubscribe i nigdy nie wracają. A z podcastem, jak im się podoba, ja wracam do podcastów, które słuchałem po prostu lata temu, nie? I wracam do nich cały czas, i cały czas, i cały czas.
Okej, tylko teraz pomyślmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, tutaj ludzie słuchają tego podcastu z mojej wiedzy, dlatego że jest ten główny prowadzący, który to prowadzi.
Tak, można go kupić za 2 miliony złotych.
I słuchaj teraz, Bogusz.
Czy zadania?
Cena załóżmy jest 15 baniek, tak? Dolarów. Sprzedaż 2,4 miliona, czyli musisz jakby nie patrzeć 4, 5, 6 lat, żeby wyjść na zero. Tak? Przy czym nie wiadomo, czy to się będzie dalej rozwijało. Tak. To jest straszne ryzyko i wiesz, na zasadzie, gdyby wiesz, to był taki biznes, załóżmy, jak my sprzedawaliśmy chmurowisko, tak? Gdzie masz biznes, gdzie właściciel nie uczestniczy w życiu firmy, no to wiesz, że jak sprzedasz, to dalej procesy, partnerzy i tak dalej działają. Tu jest ta ryzyka, że to jest oparte, jakby nie patrzeć o jedną osobę. I wiesz, na przykład tak samo jakbyśmy chcieli sprzedać Biździsia za 20 zł, nie? Nie wiadomo, czy to by się znalazł. Shut up and take my money! No bo jak bez nas, Bogusz?
No tak, tak, tak. Tutaj się jakby opieramy centralnie na nas. Natomiast zastanawiam się, czy... Okej, jeżeli to jest Entrepreneur on Fire, tak? Czyli John Lee Dumas. Słuchałem kiedyś tego podcastu. Ja nie jestem pewien, czy to jest ten podcast, natomiast nie wiem, nie? Bo tak widziałem... Trudno powiedzieć.
Nie, to ten. Tam wyszło, że to jest informacja. Ten, wiesz?
No ciekawe podejście, nie? Czy taki biznes jest w stanie potem generować z inną osobą, która by przejęła ten podcast?
To jest taki problem większy w biznesie, bo teraz, wiesz, jest bardzo popularny ten element, że robimy jakieś tam produkty, załóżmy online i tak dalej, oparte o siebie. Ja też tak samo gdzieś tam zaczynałem i tak dalej. Ja mam na szczęście gdzieś tam tą umiejętność, że potrafię się z tych firm wyłączyć, jak jest potrzeba. Co mieliśmy dwa razy przykład. Ale teraz załóżmy, jest sporo osób nawet w Polsce, które mają biznesy właśnie większe, zbudowane tylko o siebie, swój produkt i tak dalej. No i jak to sprzedać komuś? No jak?
Tak.
Kto to kupi bez ciebie?
To jest problem, zdecydowanie. Albo cię po prostu usadzi, tak, na 3 lata.
Tak.
Tak? Albo 5 lat.
Dlatego też istotne jest to, że ktoś w ogóle myśli o czymś takim, jak sprzedaż gdzieś tam kiedyś swojego biznesu, że nie chcemy go robić całe życie, bo to jest trudne i to się zarabia mniej pieniędzy i jest więcej stresu i więcej rzeczy dookoła. Ale trzeba siebie wyłączyć jako twarz gdzieś na pewnym etapie. Na początku nie ma potrzeby, bo wiadomo, twarz przyciąga ludzi i pozwala otwierać biznesy, ale na pewnym etapie trzeba po prostu siebie wyłączać, bo no, to nie jest zasób po tym, który łatwo można kupić. Tyle.
Tak. No szczególnie te biznesy takie, wiesz, kontentowo-społecznościowe.
Tak.
Tak. Bo ludzie bardzo często, nie wiem, kupują kurs, kupują go dla ciebie, dlatego że ty go prowadzisz, co oczywiście wielokrotnie było przetestowane, gdzie się zapraszało jakiegoś super eksperta, natomiast sprzedaż była mniejsza, dlatego że mimo, że wiedza była większa danej osoby w danym temacie, nie? Bo ludzie kupują po prostu
ludzi.
Hint od ponad roku z hakiem, nie nagrałem żadnego nowego kursu i nie, może być, że już nie będę nagrywał. Bogusz, chociaż zobaczymy. Ja mam inny temat a propos.
No ale to czekaj, to no, jeszcze ostatnie słowo do tego wątku powiem, tylko że właśnie staram się Mailingera tak budować, że de facto no, zespół sobie tam pracuje sam, już łącznie nas jest 5 osób, łącznie ze mną i pracują sobie sami, ja powiedzmy gdzieś tam pomagam w sprzedaży promocji tego i w takiej większej wizji produktu i tak dalej, natomiast to wszystko działa beze mnie i to też jest biznes, jakby narzędzia działają bez founderów, no bo narzędzie ma rozwiązywać jakiś problem twój, po prostu, nie? Tutaj no nie jest,
kupię,
czy to będzie Bogusz CEO, czy to będzie Mirek CEO.
Kupię udziały w twoim Mailinker, zobacz, pieniądz na stole.
No, ale pieniądz.
Bogusz,
pieniądz nie śmierci.
Pogadajmy też o prawdziwych pieniądzach. Wczoraj wieczorem usiadłem sobie i zacząłem sobie analizować polskie spółki edukacyjne. I sobie chodzę tu od spółki do spółki, patrzę, to tam jedna jakieś ma przychody jakieś tam rzędu kilku baniek i tak myślę, schodzę i tak patrzę i myślę, o, że cały ten polski biznes edukacyjny, tam nic się ciekawego nie dzieje. Aż nagle trafiam na spółkę, mój drogi, która, uwaga, Bogusz, posłuchaj, została założona w roku 2001. Polska spółka. See? I teraz posłuchaj. Mm-hmm. 2017, czyli 16 lat później, ta spółka generuje 47 milionów złotych przychodu rocznie, mając 8 milionów zysku rocznie. Spoko pieniądze.
Ładnie.
Ale to jest uważne. 2017. Jaka jest różnica między 2017 a 2021? Ile lat? 4. Tak?
4, no.
2021. Przypomnę, 47 i 8. 2021. 552 miliony złotych przychodu, 135 milionów zysku.
Co?
Bogusz. Ta firma, o której...
Jakieś żarty.
Ta firma, o której mówię...
Co ze mnie robisz?
To jest w ogóle ciekawostka, jest, jak się otwiera tą firmę w takim rozwiązaniu jak Rejest.io, to pokazane są tam pośredni i bezpośredni tam prezesie. Troszeczkę nie wolno się śmiać z nazwisk, nie? Ale ja ci mówiłem, jakby ktoś tutaj żart specjalnie zrobił. Jan Oszust i Jacek Coach.
What?
Nie śmiemy się z nazwisk, bo nie każdy wybiera, to było głupie. Ale do czego zmierzam, Bogusz? To jest firma Nowa Era, która robi podręczniki do szkół. Prawdopodobnie jeżeli twoje dzieci... Nowa Era robi podręczniki, materiały online i tak dalej. Ale teraz, Bogusz, to jeszcze nie jest najciekawsze w tej historii.
Grubo.
Ta spółka... Nowa Era, spółka z o.o., która robi polskie podręczniki dla polskich dzieci. Zgadnij, kto jest właścicielem tej spółki.
No wiem, że nie ty.
Nie, a szkoda.
Wiem, że nie ja. Nie. To dwa pierwsze strzały.
Bogusz, firma Sanoma, która kiedyś była małą gazetą fińską, a teraz jest medialnym gigantem, która kupuje wiele różnego rodzaju innych firm, została założona w roku 1999, natomiast jej historia sięga jeszcze dawnych czasów. I ta firma ponad 10 lat temu kupiła 100% udziałów. To jest taki, teraz robi się holding, wiesz, takich różnych firm. Fińska firma posiada w 100% udziały w Nowa Era i polskie dzieci korzystają z książek, które pewnie tam są jeszcze jakieś, powiedzmy, układy między, wiadomo, rządzącymi szkołami i tak dalej. No bo muszą być jakieś, bo tam jakieś przetargi i tak dalej. Znaczy no układy tak, no, pozytywne, tak, nie tak. Negatywne. No, nie posądzamy nikogo o coś, ale te pieniądze trafiają do fińskiego holdingu Polska Spółka Edukacyjna.
Grubo.
Ciekawe, nie?
Czyli wypływają.
Ale wiesz, Bogusz, ale porównajmy z tym, bo... Okay,
podatki są płacone tutaj.
Pewnie nie? Tak. Nie.
Ciekawe, ile ten holding w ogóle w jakich i w ilu krajach działa. I czy na przykład, nie wiem, w Czechach ma taką firmę... Na
to jest dobre pytanie, Bogusz. Ja to przeanalizuję w następnym odcinku, bo mnie ten temat super interesuje. Szukałem informacji o innych spółkach i wiesz, że jest taka też olbrzymia spółka PWN.
No to wiadomo.
No to oni nie mają takich przychodów, a chyba nawet nie mieli zysku w tamtym roku. Jakoś tak, więc tutaj tylko jak w zasadzie mówię, gdybam, bo tak szybko mi mignęło, ale ta Nowa Era, wiesz, na podręcznikach ponad 100 baniek zysku i to zysku już po opłaceniu podatków, żeby była jasność. Wow. Wow.
No to muszą być jakieś deale właśnie takie rządowe, tak mi się wydaje, nie? Jakieś przetargi i tak dalej, takie grube tematy. No bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. A powiedz mi, jak na to trafiłeś w ogóle na tą firmę? przez tak przeglądając te spółki?
Wiesz co, zapytałem ChatGPT, hej chat, jakie są polskie firmy edukacyjne, takie większe i starsze, i między innymi się pojawiła Nowa Era, nie wiedziałem o niej i w ten sposób sobie wszedłem do KRS-u i popatrzę.
Grubo, grubo, fajnie, fajnie. Okej, okay, ja mam taki temat odnośnie tego sama para, który mówiliśmy tam, że tweetował o tym sprzedaży tej firmy. On założył taki swój membership.
Tak.
Ostatnio. Hampton.
Tak.
Hampton. Słyszałeś?
Tak.
Słyszałeś o tym.
Kopia Firestarters. Tak. Lepsza trochę, a może gorsza.
Kopia Firestarters. Dokładnie. Tylko Hampton ma po pierwsze taką barierę wejścia. Mhm. Znaczy, to jest generalnie społeczność dla twórców biznesów, mhm. tak? Można powiedzieć. Fast growing, tech-enabled startups. Mhm. No i tak, trzeba mieć albo minimum milion rocznie przychodu dolarów, mhm. tak? Czyli tam 4 z kawałkiem złotych, lub mieć 3 miliony finansowania przynajmniej, lub sprzedać firmę za minimum 5 milionów dolarów, czyli jakieś 20 plus milionów złotych, żeby w ogóle dołączyć, nie? No i teraz, nie wiem ile jest teraz członków, natomiast w kwietniu, czyli tam półtora miesiąca temu, raportowali, że jest 270 osób już na pokładzie.
Poczekaj.
8,5 tysiąca.
Razy ile?
270.
A ile biorą rocznie?
8,5 tysiąca dolarów. 8,5 tysiąca dolarów za rok. Ja to mam przeliczone, więc mogę ci powiedzieć.
Zapowiedz.
Natomiast pierwszy jakby launch to jest już biznes na poziomie 10 milionów złotych rocznie, tak? Bo to jest około 35 tysięcy złotych rocznie, razy te 270 osób, no to jest około 10 milionów na start w kwietniu, nie? Zakładam, że tych osób będzie więcej, raczej pod 500 tysięcy, bo to jest też globalna społeczność, nie?
Bogusz, powiem ci tak. My znamy swoje liczby w niektórych miejscach i wiesz co, mnie te liczby nie fascynują za bardzo. Mówimy o ludziach, którzy mają setki tysięcy obserwujących na Twitterze, mają największy globalny podcast biznesowy, są znani wszędzie, znają wszystkich w Stanach, spotykają się z miliarderami i tak dalej. I wiesz, i też jak ostatnio gdzieś tam robili jakieś zdjęcie z ich jakiegoś tam spotkania i tak dalej, tam nie było tysiąc osób, było kilkanaście chyba osób, nie? Wiesz, i ja nie wiem, co się pod spodem kręci i tak dalej, natomiast to nie jest duża kwota.
No jeszcze, nie? No bo to start. Czy to nie jest duża kwota?
Ale Bogusz, nie porównuj.
Z tego, co słyszałem, no oni...
Patrz na ich skalę.
Chce zrobić z tego 100-milionowy biznes rocznie.
Ale 100 milionów przychodu, czy 100 milionów
potrzebujesz czasu.
Wyceny? To jest pytanie.
100 milionów przychodu.
A, okej.
Okay. Rocznie.
Okej. Okay. To jeszcze sporo, to jeszcze sporo mają zabawy przed sobą.
Jeszcze sporo. No ciekawe, nie? Znaczy oczywiście wymagania tutaj są dosyć duże, tak? Że oni chcą zbudować coś takiego, że faktycznie ci ludzie przechodzą jakiś proces weryfikacji i mają te pieniądze, nie? Klub milionerów, można powiedzieć. Wiesz, ja analizowałem też tą organizację YPO, tak? Young President Organization. Też tam są bardzo trudno się dostać. Znam dwie osoby, które tam były z Polski, z czego ciekawostka to właśnie Tomek Karwatka tam jest w tym YPO aktualnie, a jest teraz mentorem tej edycji Akademii SaaS, do której już się nie można dostać, jest dostęp zamknięty, więc to jakby nie reklamujemy. Natomiast tam oni mieli opłatę wejściową. Ja patrzyłem, mają grupę na LinkedInie, tam ich było, nie wiem, 11 tysięcy ludzi i opłata wejściowa kilka tysięcy dolarów plus opłata roczna kilka tysięcy dolarów. Ja tam liczyłem, że to, no to są grube miliony, to są dziesiątki milionów ta organizacja jakby zarabia na tym klubie. Tylko że ona sięga, wiesz, lat chyba 80. Tak, istnienie tego.
Dokładnie, bo wiesz, siłą społeczności, którą też my obaj wiemy, bo budujemy też różnego rodzaju płatne i bezpłatne społeczności, jest to, że jak budujesz produkt, załóżmy, nie wiem, telefon czy cokolwiek innego, to telefon jest produktem, nie? Siłą społeczności jest to, kto jest w tej społeczności i jak ty ich angażujesz do tego, żeby między sobą pracowali. I to tyle, nie? Bo wtedy w zasadzie ktoś szuka, załóżmy, jak hej, szukam kogoś, kto mi pomoże z dofinansowaniem, nie? Ej, mamy tu osobę, która robi dofinansowania, połącz się. I obie strony są happy, bo robią biznes, nie? Tylko po prostu to w zasadzie, niestety, to też taki jest czasami łakomy kąsek dla osób z zewnątrz, że o, będziemy budować społeczności, nie? Tylko to jest ciężki, długi proces. Trzeba mieć na uwadze i dużo społeczności szybko upada i trzeba cały czas prowadzić innowacje i tak dalej. No wiadomo, sam na pewno zbuduje wielkie, natomiast sądziłem Bogusz, że mają przynajmniej 1000 osób, nie? Tak, wiesz.
No wiesz, może mają, Nie? To było z kwietnia, to było zaraz po starcie. Nie znalazłem póki co jeszcze informacji, ile teraz. Pewnie się będzie chwalił, nie przeglądałem też jego dokładnie Twittera. To było po prostu z artykułu jakiegoś kwietniowego, nie? Zaraz po lunchu. Więc być może dojdą do tego 1000. Wiesz, wydaje mi się, żeby doszli easy, gdyby nie było tych ograniczeń. Nie?
Ale Bogusz, powiem ci ciekawostkę teraz. Ja ostatnio mam takie przemyślenie, to może nawet zamiast ten ostatni temat, to ci powiem ciekawostkę. A propos tego, co mówisz. My ostatnio zrobiliśmy taki program jak Iskra Przedsiębiorcy. Nie? Czyli hej, jeżeli masz biznes, który jest na początku działania, to tutaj jest ankieta do uzupełnienia i też mamy element, że odrzucamy ponad 50% zgłoszeń. Nie, bo ludzie są albo nie pasują, albo mają produkt i tak dalej. I nie jest to takie proste, jak sprzedaż nawet jednego kursu. I teraz pomcie Bogu moje przemyślenie, bo ja sam zaczynałem w tym biznesie też i dalej mamy w różnych biznesach edukację online. O wiele łatwiej jest krótkoterminowo sprzedać kurs online dla wszystkich ludzi na świecie, niż zbudować coś, gdzie ludzie muszą a, się zgłosić, zaaplikować, b, ty ich odrzucasz, c, potem jeszcze jest jakaś forma płatności, która zwyczaj jest większa niż 100, 200, 500, 1000 zł. I to jest naprawdę dużo pracy, ale moim zdaniem long term do budowania właśnie marki to jest bardzo ważne, żeby po prostu w środku były te odpowiednie osoby. Nie?
Tak, tak. No to jest wyzwanie, ciekaw. Obserwuję, co tam zbudujecie, bo wydaje mi się to dużym wyzwaniem pod kątem jakby czasochłonności.
Nie.
Efekty zakładam, że będą mega fajne. Natomiast gdzieś tam ciekaw jestem jak to pójdzie,
tak,
jak
ale
to
wiesz, się rozwinie. Ale tylko skończyć z przemyśleniem. Moim zdaniem biznes sprzedaży edukacji jest 10 razy łatwiejszy i bardziej zyskowny niż biznes wdrażania edukacji.
No tak, no bo ludzie kupują różne rzeczy, żeby zaspokoić jakieś swoje potrzeby i często kończy się w momencie zakupu. Tak?
Nawet tutaj pokazuję w tle piękne książeczki z tyłu. Niektóre nie były nigdy otwarte, niestety.
O, to ja w drugim pokoju tutaj w biurze mam taką półkę. Ale powiem ci, to ja ci powiem jeszcze ciekawostkę o książkach.
Super.
Że teraz oduczyłem się czytać książki, szczególnie takie biznesowe, poradnikowe, tak od deski do deski, tylko siadam sobie, biorę książkę z półki, piję sobie kawkę i biorę, wiesz, patrzę po spisie treści albo otwieram na losowej stronie, patrzę i mówię, o kurde, faktycznie wpadło mi coś ciekawego do czytania i na przykład czytam i wiesz, mam jakąś dodatkową taką pigułkę.
Tak.
I ciekawostka. Ostatnio jest taka książka Fast Growing Startups, czy coś takiego, tak? O firmy tam skalujące się i tak dalej. I otworzyłem gdzieś z tyłu tą książkę i okazuje się, że jeden z twórców, z autorów tej książki, który też tam budował 100-milionowe firmy, ma, powiem ci, 10 dzieci. I był jeden krótki rozdział o tym, jak on to ogarnia. Nie? To już taki temat. Temat niebiznesowy, natomiast było tam, jak on w ogóle do tego podchodzi. Nie? Tam część adoptowanych, część z jednego małżeństwa, część z drugiego i tak dalej, ale ciekawostka.
Bogusz, rozmawiamy o różnych biznesach, małych, dużych, ale teraz porozmawiamy o jednym z największych biznesów, który ja ostatnio wsiąkłem. Słucham każdego podcastu o tej osobie, oglądam każde wideo na YouTubie o tej osobie, czytam wszystko o tej osobie, po prostu mózg jest rozwalony. Kojarzysz pewnie, a może nie kojarzysz, a może kojarzysz, zobaczymy. Znasz takiego pana, który się nazywa Bernard Arnault. Pewnie posłyszałem.
Znam, tak. Znam. Jego imperium. Nie wchodziłem głęboko, natomiast pewnie ty to zrobiłeś.
Ale Bogusz, dosłownie parę rzeczy jest po prostu rozwalające. Słuchaj, dlaczego ten koleś jest na liście najbogatszych ludzi na świecie, a wiesz, tam ta cała reszta, bo oni nie mają, aż ta firma nie jest aż taka duża, znaczy jest duża, ale nie jest chyba nawet w top 10, jeżeli chodzi o LVMH. Posiadają w swojej firmie praktycznie takie brandy jak Louis Vuitton, Dior, alkohole, różne te monety i tak dalej. Wszystko, co luksusowe, praktycznie jest u nich. Ale znowu, dlaczego ten koleś jest najbogatszym prawie człowiekiem na świecie? Bogusz, ten koleś nigdy w życiu nie zbudował niczego sam. Ale posłuchaj, bo to jest naprawdę, on jest nazywany wilkiem w kaszmirowym swetrze, czy jakoś tak, whatever, ale koleżka przejął firmę ojca, i którą wcześniej jeszcze miał dziadek, i gdzieś na pewnym etapie miał 50 milionów euro. Znaczy 15 milionów euro, gdzieś tam sobie przycmanił. I od tamtego czasu do dzisiaj, przez tam kilkadziesiąt lat, to co robił, to zawsze agresywnie kupował wszystko, co się dało, żeby mieć nad tym kontrolę. On opowiada o tym dwie rzeczy. Gdybym mógł sobie dwie rzeczy powiedzieć, to są dwie rzeczy. Kontrolę, miej kontrolę nad wszystkim i dbaj o koszty. Kontrola i koszty, to są jego dwa główne slogany. I teraz Bogusz, Musk, jeżeli chodzi o Teslę, tam posiada jakieś procenty, SpaceX się pewnie też, tak? Bezos, Amazon tam jakieś procenty posiada. A ten skubaniec przez swoją fundację rodzinną nie posiada 50% udziału w tym całym holdingu, tam jest 56 takich wielkich marek, ale posiada 40 ileś procent udziałów takich standardowych, ale posiada voting shares, czyli podejmowanie, wiesz, decyzji ważnych,
decyzji.
Ponad 50%. Przez te wszystkie lata, gdy wszyscy sprzedawali udziały, tak samo jak Elon czasami sprzedaje udziały Tesli i tak dalej, to ten skubaniec, nawet jak były te udziały tej spółki LVMH na górze, to on kupował. I ludzie się śmiali z niego przez cały dzień. Nie kupuj na górce, durniu! A on kupował. Bo wierzył w tą zasadę, że kontrola jest najważniejsza. I zobacz, przez te wszystkie lata, teraz nagle ludzie patrzą, a kurde, jaki on super jest koleś i co zrobił. Więc niesamowita historia, w ogóle polecam, bo on ma, wiadomo, buduje marki luksusowe, co nie u wszystkich będzie pasowało, ale jego pojęcie o marketingu, o holdingach, o finansowaniach, o zakładaniu spółek, żeby kupować spółki, które kupują spółki, jest po prostu mind-blowing, ekstremalnie ciekawy mózg biznesowy.
Ja to masz jakieś źródło, gdzie można sobie posłuchać?
Tak, zachęcam. Najlepszym miejscem do rozpoczęcia przygody jest podcast Acquired. Pokazuję też na ekranie. Acquired. To jest podcast, który ma ponad 3,5 godziny i właśnie gdzie dwóch panów opowiada o tym. Jest więcej podcastów, jest na YouTubie sporo rzeczy i tak dalej, natomiast ten podcast jest genialny. Warto posłuchać, jest super historię z jego życia, z początków działalności, przejęcia, jak w ogóle się nauczył tych przejęć i grania długiem, bo on dużo długiem gra, nie? Niesamowite.
No niesamowite. To tak kiedyś właśnie, nie wiem, czy już mówiłem w tym podcaście, czy nie, ale to właśnie Dan Penia, taki jeden z przedsiębiorca, bardzo, bardzo ciekawy, z którym z kolei, nie wiem, czy widziałeś, Marcin Osman nagrał, nasz wspólny znajomy, wideo w zamku. I Dan Penia mówił, że pyta ludzi w szkołach biznesowych, czego was tam uczą, nie? Czy uczą was A, sprzedawania biznesów, czy uczą was B, kupowania biznesów i czy uczą was C, przewodzenia ludzi, tak? Na ogół odpowiedzcie sobie nie. To czego oni was tam uczą, tak naprawdę, jeżeli to są trzy najważniejsze rzeczy w biznesie.
To jest po prostu niesamowite, że właśnie ten koleżka, ten Bernard, mimo tego, że on zaczynał jako jakąś tam firmę dookoła stali i tak dalej, marki, które
położył. Trochę jak sukcesja, nie?
Ale wiesz, tak on w ogóle ma parę dzieci, jego firmami rządzą i tak dalej, ale kupił markę chyba Louis Vuitton, która jest 1800 któryś rok i te pozostałe też jakieś takie, wiesz, z innych wieków. I on powiedział tak, słuchaj, wy sobie tam otwieracie te startupy, za 5 lat nikt nie będzie o nich słyszał, nie? Ale mojego szampana za 50 lat ludzie będą pili tego samego szampana i będą te same bagaże nosili tego, te Louis Vuitton i tak dalej, nie? Po prostu inne myślenie całkowicie ekstremalnie long term. On właśnie o tym mówi, że ja jestem optymistą long term i pesymistą short term, nie? Więc niesamowite.
No tak, to jest budowanie takich luksusowych brandów, czy różnych brandów dostosowanych do danej niszy, czy do danego poziomu klienta, tak? Wiadomo, że klientów na te najdroższe szampany, bo kilkanaście tysięcy złotych, no nie jest aż tak dużo. Natomiast jak już kupują takiego szampana, to kupują jego szampana.
To jeszcze dwie myśli. On właśnie mówi, że ja jestem antyglobalistą, bo produkuję we Francji, we Włoszech i eksportuję do Chin. Robię odwrotnie niż wy. A rzecz druga, świetnie, to jest jakieś komiczne troszeczkę dla nas, małych żuczków. Jak on mówi, no tutaj mamy taką małą firmę, 1000 osób zatrudnia, albo tutaj tu kupiliśmy taką nową firmę, dosłownie ma skromne 100 milionów euro przychodu rocznie, ale i ma szansę na wzrosty. W ogóle jaki poziom myślenia, nie?
Tak, tak. No ale widzisz, kupił firmę, która zarabia, nie wiem, 10 tysięcy, i byś, nie wiem, podniósł o 15% przychody, to będziesz zarabiał, nie wiem, 11 500. Natomiast jak masz firmę, która robi 100 milionów euro, no to nagle masz 110, 115 milionów euro. I zupełnie na tej skali te kilkuprocentowe wzrosty są, dają taki kwotowy wzrost pieniądza, że to faktycznie może działać. Nie? I jak to teraz zrobić? Jak to powtórzyć? Czekamy na pierwszy...
Wiesz co, moim zdaniem się nie da, bo pamiętam też, że on zaczynał w bardzo przedsiębiorczej rodzinie, miał... Wiesz, on zaczynał prowadząc firmę, która ma 1000 pracowników. Od biegu 26 lat, coś takiego, nie?
Inna skala.
Po ojcu, więc na zasadzie i kontakty, i kasa, inna skala i raczej ciężka do powtórzenia. Chyba, że robisz to w nowych technologiach, nie? To jest troszkę inaczej, ale tak, żeby pójść jego drogą, moim zdaniem zabraknie życia i umiejętności, i kasy.
Ale kupowanie, sprzedawanie biznesów, to jest na pewno gdzieś tam.
I trzymanie kontroli nad tym, żeby po prostu nie mieć potem problemu z decyzjami, z łączeniami, zwolnieniami. Wiesz. On miał tą historię raz, że kupił jakąś firmę, w zasadzie tak, spokojnie, wszystko będzie dobrze, ułoży się i kupił transakcja 9000 osób. Tak.
Zwolnił. To. Poszło. No tak, nad bagaż. No właśnie. Ciekawe. Dobra, to chyba tyle na dzisiaj.
Rozkręciłem się, sorry Bogusz, ale ten koleś tak mnie po prostu zafascynował. Ciekawe historie.
Dzięki w takim razie za odcinek. I co? Do usłyszenia w kolejnym.
Dziękuję bardzo.
Łapkę w górę, subskrypcję. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W kolejnym odcinku. I rozwiążemy konkurs już w kolejnym. Trzymajcie się, cześć.